Dziś wybieramy się nad Bałtyk, do Helu, gdzie naszym rozmówcą jest Bartłomiej Arciszewski ze stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. I wybieramy się nie bez powodu, z racji tego, że wszyscy żyjemy jako ludzie w epidemii, w pandemii, ta atmosfera się wszystkim udziela. Wielu z nas wybierze w tym roku pewnie Bałtyk jako wakacyjny odpoczynek. Będziemy wybierać się nad morze, a kiedy zmagamy się jako ludzie z epidemią, warto też przyjrzeć się samopoczuciu samego Bałtyku, nad którym chcemy odpoczywać. Zacznę zatem od podstawowego pytania. Jak czuje się ten Bałtyk?
Witaj Pawle, dzień dobry wszystkim, którzy nas będą oglądali i słuchali. Jeżeli potraktujemy Bałtyk jako pacjenta, no to trzeba stwierdzić, że tak, przede wszystkim ma gorączkę, duszności, ostatnio bardzo modne objawy i jest to stan, który się pogłębia już od kilku dekad. Dodatkowo nasz pacjent ma problemy z krążeniem, jest podtruty, a do tego bardzo przepracowany i oczekiwania jego użytkowników cały czas rosną. Na pewno nie jest to sytuacja komfortowa dla Bałtyku, a jeżeli ten stan potraktować w kategorii choroby i jej przyczyn, no to tutaj największą odpowiedzialność ponosi człowiek.
Mówisz o objawach, a jakbyśmy spojrzeli na te przyczyny, bo mówisz o ostatnich kilku dekadach. Co wśród tych przyczyn tak naprawdę przeważa? Czy jest to raczej efekt kumulacji bardzo różnych elementów, które spowodowały ten dosyć kiepski stan Bałtyku, który wynika z twojego krótkiego wprowadzenia?
To jest przede wszystkim efekt narastania, także kumulacji zjawisk dla Bałtyku, no ale pamiętajmy, że to co w Bałtyku dotyczy także nas, także jest to nawarstwienie, kumulacja zjawisk niekorzystnych także dla człowieka. Są to zmiany klimatyczne, które pośrednio wpływają na wiele mechanizmów, które w Bałtyku się odbywają i które decydują o jego zasobności i o korzyściach, które czerpiemy z tego morza, a także gospodarka prowadzona przez człowieka, która jest nastawiona na eksploatację tego morza. I te dwie przyczyny to są kluczowe i najważniejsze bolączki naszego morza.
Jeżeli popatrzymy sobie na to morze, to jednym z takich objawów związanych z problemami Bałtyku może być coraz mniejsza ilość ryb. Z czego to wynika? Bo cały czas mówi się o tym bałtyckim śledziu, ale ten bałtycki śledź wcale nie jest już takim oczywistym rarytasem, który można sobie kupić nad morzem i zjeść. Często są to śledzie pozabałtyckie. Będąc nad Bałtykiem, czy powinniśmy się zastanawiać nad tym, skąd pochodzi dana ryba?
Malutkie sprostowanie, śledź nadal jest rarytasem, natomiast może się okazać, że będzie tym rarytasem coraz, podobnie jak inne ryby wykorzystywane przez człowieka komercyjnie, będzie rarytasem coraz rzadszym i w efekcie coraz droższym. Jeżeli mówimy o zmniejszającej się liczebności stad, to mamy głównie na myśli gatunki komercyjne. I tu rzeczywiście jako pierwsza nasuwa się nadeksploatacja, czyli po prostu nadmierne połowy gatunków z różnym przeznaczeniem. Zarówno z przeznaczeniem na bezpośrednie spożycie, ale także z przeznaczeniem na inne produkty, tak jak na przykład pasze. Te połowy także mocno obciążają gatunki tak zwane komercyjne. Szprot, śledź, dorsz. Oprócz tych gatunków, które wykorzystujemy, nie można zapominać o wielu, wielu innych gatunkach, które nie są komercyjne, ale poprzez naszą eksploatację zasobów Bałtyku przez człowieka, są narażone na negatywne skutki. Mówię tutaj o tak zwanym przyłowie, czyli niecelowym pozyskiwaniu ryb, ale nie tylko ryb, także innych gatunków, które, na które połowy nie zostały ukierunkowane. Czyli krótko mówiąc, pozyskanie tych organizmów, których nie chcemy ani zjeść, nie potrzebujemy ich w połowach, a mimo wszystko ofiarą tych połowów się stają. No to jeśli chodzi o tą eksploatację. Zmiany klimatyczne wpływają oczywiście tak samo na gatunki komercyjne, jak i gatunków, których nie zjadamy albo w inny sposób nie wykorzystujemy. One przede wszystkim zmieniają jakby zasady funkcjonowania ekosystemów w Bałtyku, a tak mówiąc najprościej, powodują zmiany w zachowaniu ryb, powodują zakłócenia ich cyklu biologicznego i to powoduje, że ryby mają, zmieniają na przykład trasy wędrówek, nie mogą napotkać odpowiedniego środowiska, odpowiedniego pokarmu w kluczowych dla siebie momentach życia. I to ma oczywiście związek także z degradacją samych siedlisk, samych tych miejsc, gdzie ryby muszą przebywać, chcąc się dalej rozwijać, chcąc się rozmnażać na różnych etapach, czy to na etapie ikry, czy to na etapie wylęgu, potem na rybku i w końcu dorosłego osobnika. Ale ważne jest tutaj, ważne są też warunki, gatunki niekomercyjne, o których najczęściej się nie mówi, mało o nich wiemy, a gospodarka prowadzona przez człowieka wpływa na nie przynajmniej w tak dużym stopniu jak na gatunki komercyjne, a czasami ten wpływ jest o tyle bardziej niebezpieczny, że nieuświadomiony. I mówię tutaj o niszczeniu, o zmianie struktury siedlisk, czyli tych miejsc, o których wspomniałem, ważnych dla gatunków. Dla gatunków ryb nie zawsze są to te same siedliska. One się zmieniają wraz ze wzrostem i z dojrzewaniem osobników poszczególnych gatunków.
Takim miejscem był chyba Półwysep Helski, szczególnie te miejsca, gdzie dziś są słynne na całą Polskę kempingi. Tam chyba dochodziło do dosypywania z tego, co wcześniej profesor Krzysztof Skóra, już nieżyjący, o czym informował, i zasypywania tych trzcinowisk. Co dokładnie się stało i czy mógłbyś coś więcej o tym przykładzie takiego działania, które doprowadziło do pogorszenia jakości siedliska? Bo mówiąc siedlisko, często ludzie nie wyobrażają sobie miejsca, które jest de facto takim domem, tak, w którym mogą się rozradzać, funkcjonować, a to właśnie oznacza to siedlisko, tak, w przypadku ryb.
Tak. Siedliska w Bałtyku, na obszarze całego Bałtyku są bardzo zróżnicowane. Tak jak jest zróżnicowane ukształtowanie linii brzegowej, dna naszego morza, ale Zatoka Puck'a jest tu doskonałym przykładem, dlatego że ona jak w soczewce skupia te wszystkie problemy. Głównie z racji na swoją niesamowitą różnorodność. Mamy tu obszary głębokowodne, sięgające Zatoka Puck'a i Zatoka Gdańska, bo to są te dwa akweny współistniejące. Zatoka Puck'a jest częścią większej Zatoki Gdańskiej. I mamy tutaj zarówno siedliska, no niestety już teraz głównie historyczne siedliska dorsza, występujące na głębi gdańskiej. Mamy tu długą linię brzegową oraz rozległe płcizny na wewnętrznej Zatoce Puckiej. Mamy stok, czyli powiedzmy ściany, mówiąc kolokwialnie, gdzie dno gwałtownie się obniża. I te wszystkie siedliska dla różnych gatunków ryb mają podstawowe znaczenie. I teraz jeżeli którekolwiek z tych siedlisk niszczymy, nadmiernie eksploatujemy, powodujemy zakłócenia w życiu ryb. Brzegi Półwyspu Helskiego, o których wspominałeś, przede wszystkim u jego nasady i pierwszych kilku kilometrach, były przez ostatnie kilkanaście, a w zasadzie może nawet dłużej, więcej lat, intensywnie zmieniane. Naturalną strukturą tego brzegu powinny być trzcinowiska. Niesamowicie ważna struktura dla wewnętrznej Zatoki Puckiej, stanowiąca bardzo bogate siedlisko ryb, ale nie tylko ryb, bo także organizmów bezkręgowych, czyli małych organizmów będących, stanowiących pokarm dla ryb, i to ryb na różnym etapie rozwoju, zarówno dla wylęgu, na rybku, ale także dla ryb dorosłych. Było to też miejsce tarła. A jeśli chodzi o ochronę samego brzegu, pas trzcinowisk stanowi doskonały bufor, który pochłania energię fal i zabezpiecza brzeg. Wadą, w cudzysłowie, pasa trzcinowisk jest to, że utrudnia dostęp do wody. I to na terenie kempingów, które są zlokalizowane u podstawy Półwyspu Helskiego, to stanowiło przeszkodą i sukcesywnie przez ostatnie dwie dekady trzcinowiska te były niszczone, zasypywane, przez co całkowicie została zmieniona struktura tego pasa brzegu i zdegradowana. Nie ma tam już tych gatunków, które występowały wcześniej. Jednym słowem, Zatoka Pucka straciła brzeg Zatoki Puckiej stracił kilka procent bardzo ważnego siedliska, ale nie tylko dla ryb, nie tylko dla organizmów bezkręgowych, ale także dla ptaków.
Właśnie, brzegi Bałtyku, bo też od wielu lat obserwujemy taką wojnę polską z morzem. Tutaj urzędy odpowiedzialne za brzeg morski, to głównie urzędy morskie w tym przypadku, starają się zatrzymać Bałtyk przed kształtowaniem w sposób naturalny tych dzikich plaż, które w pewnym sensie takim atutem polskiego wybrzeża Bałtyku były i jeszcze po części są. I próbują te brzegi zatrzymać, zachować za wszelką cenę. To takie zaprzeczanie trochę chyba naturalnym procesom, które od wieków zachodziły na brzegu Bałtyku, oczywiście z wyłączeniem miast, miejscowości, które siłą rzeczy już powstały, funkcjonują tam od dłuższego czasu i tam jest zasadność takich działań. Natomiast ja właśnie cały czas zastanawiam się nad tą całą resztą wybrzeża, która de facto jest przekształcana, przesypuje się piasek, stawia gabiony. No różne są sposoby na zabezpieczanie tych brzegów. Tylko czy to ma sens i jakie skutki to też niesie za sobą dla samego Bałtyku?
Jeżeli takie działania będziemy rozpatrywać w kategorii wojny, przez chwilę, ale naprawdę przez chwilę przy tym zostańmy, to jest to oczywiście wojna z punktu widzenia człowieka przegrana. Tych procesów zarówno twórczych, jak i abrazyjnych, czyli niszczących brzeg, człowiek nie jest w stanie powstrzymać, jest w stanie je opóźniać bądź rekompensować ich skutki, ale zawsze odbywa się to ogromem kosztów, więc w tej wojnie na wyniszczenie jesteśmy skazani na porażkę. Ale chciałbym zaproponować jak najszybsze odejście od definicji wojny, dlatego że wojna zakłada konfrontację, zakłada działanie jednego przeciw drugiemu. Tu bardziej prawidłowym pojęciem powinna być współpraca, ale też oczywiście wdrożenie tej współpracy. Tak jak powiedziałem na początku, nasz pacjent, Bałtyk, jest przepracowany, a oczekiwania w stosunku do niego cały czas rosną. I właśnie skutkiem tych oczekiwań są zmiany w strukturze brzegu. Chcemy za wszelką cenę powstrzymać wdzieranie się morza w głąb lądu, nie zawsze w sposób zasadny. Nasze wybrzeże ma charakter akumulacyjno-abrazyjny, czyli na niektórych odcinkach brzeg się stosunkowo łatwo odbudowuje, natomiast na innych jego odcinkach, w innych rejonach ta niszcząca, w cudzysłowie, działalność Bałtyku jest bardziej widoczna, bardziej intensywna. Taki mamy charakter wybrzeża wynikający zarówno z dynamiki morza, jak i z jego budowy morfologicznej. I zasilanie brzegu piaskiem wydobywanym z namorza, czy też budowa różnorodnej infrastruktury wzmacniającej brzeg, opasek, pali, nasypów, przeważnie jest odpowiedzią na potrzeby człowieka, albo gospodarcze, albo mieszkaniowe. I tu należałoby się zastanowić nad tymi potrzebami, bo proces polegający na tym, że najpierw osiedlamy się jak najbliżej morza, bo najchętniej na samej wydmie, a potem staramy się o umocnienie tego brzegu, jest procesem błędnym. Bo należy się zastanowić, czy osadnictwo rozwijające się cały czas, osadnictwo nad brzegiem morza, im bliżej, tym lepiej, służy samemu człowiekowi. Z tego tytułu potem są różnego rodzaju problemy, olbrzymie koszty, które ponosimy my wszyscy. Frustracja dla inwestorów, obciążenia dla podatników, niepewność dla gości nas odwiedzających. No i zakłócenie samego krajobrazu. Coraz mniejsze, coraz krótsze odcinki naszego wybrzeża mogą cieszyć oko widokiem niezmienionej przyrody, a ta wartość, wydaje mi się, zbyt często jest pomijana. Powinna być wyceniana w konkretnych kwotach, w konkretnych pieniądzach i wtedy można porównać, co bardziej się opłaca. Opłaca się postawić nowy hotel, czy opłaca się zapewnić turystom naturalny widok i odpoczynek od terenu zurbanizowanego, z którego przecież wyjechali, żeby znaleźć się w naturalnym środowisku nad morzem. Są oczywiście rejony, gdzie tego się uniknąć nie da, chociażby porty, które są takim przedłużeniem Bałtyku i pozwalają nam lepiej korzystać, intensywnie korzystać z tego morza. Ale tak jak wspomniałeś, są rejony, gdzie jest to no, zbędne albo niepotrzebne. Natomiast każde takie umocnianie, czy każda taka trasa hydrotechniczna pociąga za sobą skutki. Te skutki są bardzo, bardzo wyraźne. Odtwarzanie plaż, czyli nasypywanie piachu na plażę po to, żeby więcej turystów się na tej plaży zmieściło, odbywa się poprzez pobieranie piasku z dna morza. Jednocześnie niszczy się strukturę organizmów bentosowych, czyli tych, które żyją przy dnie albo w dnie morza. Jeżeli robi się to punktowo, tak jak na przykład kiedyś odbywało się to w Zatoce Puckiej, powstają głębokie, kilkunastometrowe doły, w których gromadzi się materia organiczna, tam jest utrudniona wymiana wody i powstają tam bardzo szybko warunki beztlenowe, których produkty trują okolice. Tam nie będą żyły ryby, nie będą żyły inne organizmy. Na samym brzegu, jeżeli chcemy powstrzymywać naturalne, no to jest bardzo ważne, naturalne procesy brzegowe, czyli chociażby tak jak klify, od czasu do czasu wszyscy jesteśmy świadkami planów bądź realizacji planów umocnień ratowania klifów. Klifów, jeżeli zaczniemy ratować klify, to je zniszczymy. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie piękny klif jest zabezpieczony przed działaniem morza. On po pewnym czasie może się wypłaszczyć, straci swój charakter, a klif budowany jest właśnie przez tą erozyjną, czyli tutaj przez niszczącą działalność fal morskich. Także te zmiany w krajobrazie, zmiany w strukturze dna, fragmentacja albo wyłączenie kawałka mniejszego, większego siedliska, jego degradacja, to jest ta cena, którą płacimy za chwilowy, w odniesieniu do dekad, naprawdę bardzo chwilowy efekt i nietrwały przede wszystkim ochrony naszego majątku. Pytanie, czy ten majątek koniecznie musi być w tych miejscach lokowany. Jeśli od tego wyjdziemy, od odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji, czy na pewno w tym miejscu lokować takie inwestycje, no to już potem decyzje będą znacznie ułatwione z korzyścią dla wszystkich. Jeśli korzyść odnosi środowisko, to bezpośrednim beneficjentem tych korzyści jest zawsze człowiek.
To może teraz z brzegu zejdźmy do morza, bo poznajesz morze pod wodą. I też, tak jak mi kiedyś zresztą powiedziałeś, że wielu plażowiczów myśli, że Polska kończy się na tym skrawku lądu, na plaży, a już chodząc do wody nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że to cały czas jest terytorium tego samego kraju. A co obserwujesz pod samą wodą? Bo nurkując na pewno widzisz zmiany. Czy ten stan Bałtyku pogarsza się? Czy są jakieś niepokojące akumulacje śmieci, akumulacje zanieczyszczeń? Co w ogóle dzieje się tam, gdzie my najczęściej nie zaglądamy?
To, o czym mówiłeś nam przed chwilą. Wielu naszych rodaków nie zdaje sobie z tego sprawy, że wchodząc do morza albo wypływając statkiem wycieczkowym, żeby popatrzeć na brzeg od strony morza, nadal są w Polsce. Jest to fakt, który powtarzamy, ilekroć tylko mamy okazję, i dziękuję Ci za jego kolejne podniesienie i przypomnienie. Granica naszego kraju nie kończy się na linii brzegowej, ale jeszcze około 20 km w głąb morza. A strefa, która co prawda już nie jest terytorium Polski, ale jest od Polski gospodarczo zależna, tak zwana wyłączna strefa ekonomiczna, sięga jeszcze dalej. To są obszary, których z plaży nie widać, ale które są nasze. Gdybyśmy nie musieli rozmawiać zdalnie, tylko mógłbyś przyjechać do Helu, zaprosiłbym Ciebie i Państwa, żeby tą Polskę odwiedzić, wchodząc chociażby po kolana czy po pas, a może i po szyję do wody. Jeśli chodzi o życie i stan Bałtyku pod wodą, no to oczywiście nurkując, czy to rekreacyjnie, czy zawodowo, pojedyncze osoby nie są w stanie stwierdzić wielkich zmian dotyczących całego morza. Ale nawet w takim rekreacyjnym nurkowaniu widać pewne tendencje, pogłębianie się niekorzystnych zjawisk, jak chociażby przezroczystość wody. Bałtyk jest obecnie akwenem, który bardzo szybko się ogrzewa. Wzrost temperatury naszego morza powoduje spowodowanie korzystniejszych warunków do rozwoju glonów. Glony rozwijając się powodują mniejszą przezroczystość wody i jakby ofiarą tego zjawiska są między innymi nurkowie, są osoby, które kąpią się w morzu. Ale to nie chodzi o przyjemność, albo nie tylko o przyjemność człowieka, ale przede wszystkim o żyjące w morzu organizmy. Ta zmniejszona przezroczystość morza powoduje, że promienie słoneczne nie przenikają na taką głębokość jak kiedyś, przez co zasięg roślin, które wykorzystują słońce do fotosyntezy, znacznie się zmniejszył. To znaczy one występują już nie na takiej głębokości jak kiedyś, a znacznie płycej. A jeżeli rośliny nie występują na większych głębokościach niż wcześniej, to oznacza także utratę pewnego siedliska, wszystkich organizmów, które im to towarzyszyły i w efekcie także, na końcu także ryb, ale też organizmów rybożernych, które w tym rejonie żyły. Także straty z tego tytułu są bardzo duże. Ale brak czy ograniczony zasięg przenikania światła do morza to jest górna warstwa morza. Natomiast dużo rzeczy, także niepokojących, dzieje się na dnie Bałtyku. Bałtyk jest morzem stosunkowo płytkim, ale posiada kilka głębi, które dla ekosystemu Bałtyku mają bardzo duże znaczenie. Dla nas także, dlatego że są miejscami tarwa, czyli rozrodu, no chyba ulubionego naszego gatunku ryby konsumpcyjnej, czyli dorsza. Te strefy głębokowodne, znajdujące się na 80, 90, nawet na 100 metrach głębokości, są obecnie pozbawione tlenu. Na pewno Państwo słyszeli o strefach beztlenowych. Obecnie one stanowią niemalże 18% powierzchni dna. Co to powoduje? Powoduje, że ta strefa jest wyłączona, no, mówiąc gospodarczo, z produkcji. Jest pokryta osadem, który odtlenia, czyli pozbawia tlenu warstwy przydenne i umożliwia życie organizmom tam się znajdującym. Jest to strefa też, w której rozradza się dorsz. Jego ikra utrzymuje się przy dnie, ale jeżeli to dno jest pozbawione tlenu, to obumiera. Stąd właśnie moje pierwotne twierdzenie, że nasz pacjent się dusi. Ratunkiem, oddechem, który Bałtyk okresowo pobierał, są wlewy zasolonych i mocno natlenionych wód z Morza Północnego. Te wlewy, duże, poważne wlewy, zasilały przydenne warstwy Bałtyku, powodując dostarczenie tam tlenu. Był to taki oddech pełną piersią, można powiedzieć, który Bałtyk mógł zaczerpnąć. Niestety, tak jak do lat 80. te wlewy zdarzały się co 2 lata, nawet częściej, tak obecnie są to 2 bądź 1 wlew na dekadę. Ostatnie znaczące wlewy to był przełom 2014 i 2015 roku. Czyli Bałtyk jest podduszany, a razem z nim jego mieszkańcy.
Jeżeli jesteśmy nad Bałtykiem, to też tak naprawdę wielu z nas nie zdaje chyba sobie do końca sprawy z tego, że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy z tym Bałtykiem połączeni. I myślę, że to byłaby dobra konkluzja i zakończenie naszej rozmowy na temat stanu pacjenta Bałtyku, że my również za to odpowiadamy, bo spuszczając wodę w łazience czy w toalecie, jesteśmy tymi, którzy tę wodę pchają dalej. Pchają ją i ta woda spływa do Bałtyku. Mówiłeś o tej przejrzystości wody, ale taki problem, który może się pojawić również w tym roku, to przecież sinice, które również są nieprzyjemne dla samych plażowiczów i osób korzystających z morza. Jeszcze chciałem Cię na sam koniec zapytać o inny problem, problem mikroplastiku, śmieci plastikowych, bo to też chyba zaczyna stawać się problemem właśnie w przypadku Bałtyku.
Oczywiście króciutkie uzupełnienie, to że łączymy się z Bałtykiem, odkręcając kran, uruchamiając pralkę, zmywarkę, spuszczając wodę w toalecie, proszę nie odnosić wrażenia, że to dotyczy tylko mieszkańców Pomorza. Poprzez rzeki i większe i dopływy do tych rzek, większość mieszkańców Polski jest z tym morzem połączona, a nawet więcej, jeśli potraktujemy obszar zlewiska Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców jako tą rzeszę ludzi odpowiedzialnych za jego stan, no to trzeba szybciutko zauważyć, że w zlewisku Morza Bałtyckiego mieszka około 85 milionów osób, z czego około 38 milionów to Polacy. I to pokazuje, w uproszczeniu oczywiście, skalę odpowiedzialności. Także jeżeli przyjeżdżamy nad morze ze środka centralnej Polski czy też z południa naszego kraju, to pamiętajmy, że podążamy za naszym śladem płynący z naszej kanalizacji. Mówiłeś o jednym z rodzajów zanieczyszczeń, o plastiku. Są to zanieczyszczenia bardzo, bardzo groźne, ale to jest zanieczyszczenia, nad którymi możemy próbować indywidualnie panować. W dużym uproszczeniu, ale chyba najlepsza rada to jest, jeżeli coś przyniosłaś na plażę, proszę zabierz to z powrotem. Pusta butelka po wodzie waży znacznie mniej niż pełna. Jeśli ktoś musi, to najlepiej, żeby na plaży w ogóle nie palił, a jeśli mu się to zdarzy, to te niedopałki należy zabrać ze sobą. Jest to szczególnie niebezpieczne zanieczyszczenie, także zrobione z tworzyw sztucznych, bo pamiętajmy, jaką funkcję ma filtr papierosowy. On ma powstrzymywać wszelkiego rodzaju toksyny, które dostają się do naszego organizmu. Wyrzucając taki niedopałek, i nieważne, że ten niedopałek nie trafi do wody, tylko na przykład zostanie mniej lub bardziej dyskretnie przysypany cienką warstwą piasku, on i tak te toksyny odda do morza, jeśli nie od razu, to podczas najbliższego sztormu. A są to toksyny niesamowicie szkodliwe dla środowiska wodnego. Ale to są zanieczyszczenia, tak jak zanieczyszczenia porolnicze, powodujące przeżyźnienie naszego morza i wpływające na tempo eutrofizacji, czyli zasilania naszego morza przez związki azotu i fosforu, które spływają z upraw rolniczych. Poza zanieczyszczeniami dostającymi się do Bałtyku z przemysłu, także poza zanieczyszczeniami chemicznymi, które są zdeponowane na dnie naszego morza i ich transmisja do naszego morza jest uzależniona od trwałości opakowań, w jakich są. Mówię częściowo o zanieczyszczeniach pochodzenia militarnego. Są to zanieczyszczenia, które łatwo sobie wyobrazić, o których większość z nas wie. Ale chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na zanieczyszczenia, których sobie nie uświadamiamy albo uświadamiamy sobie nie wprost. Jednym z takich ważnych zanieczyszczeń jest hałas. Bałtyk jest zagłuszany. Życie w Bałtyku jest zagłuszane poprzez transport morski, poprzez prace prowadzone podczas zabudowy hydrotechnicznej. Jeżeli uświadomimy sobie to zanieczyszczenie i zaczniemy doceniać jego skalę, jego wpływ, to na szczęście tutaj też są opracowane i należy wdrażać działania mitygujące. Także w działaniach militarnych, mimo że pozostajemy na szczęście w okresie pokoju, ale to nie znaczy, że działania o charakterze wojskowym nie są prowadzone. Między innymi detonacje niewybuchów, które są ostatnio dosyć często znajdywane podczas różnych prac hydrotechnicznych. Jest to potężna energia, nagle uwolniona i koniecznie przy takich akcjach należy używać działań mitygujących, czyli zapobiegających szkodliwemu wpływowi. Ale każdy z nas, wynajmując skuter wodny, wynajmując motorówkę albo korzystając z własnego sprzętu pływającego, przyczynia się do generowania tego hałasu, podobnie jak cała żegluga. Należy z tych dobrodziejstw techniki korzystać rozważnie i z szacunkiem podejść nie tylko do współwypoczywających, ale także do środowiska naturalnego. Te wszystkie zanieczyszczenia są dużym obciążeniem dla naszego morza. Zmieniające się warunki klimatyczne sprzyjają, tak jak zauważyłeś, rozwojowi organizmów, które w Bałtyku występują naturalnie, ale ponieważ stwarza im się coraz lepsze warunki, chociażby poprzez wzrost temperatury, więc jest ich więcej. Dotyczy to glonów, dotyczy to sinic, dotyczy to także innych bakterii, które obecne, niekiedy patogenne, czyli chorobotwórcze dla różnych organizmów, także dla ryb. Jeżeli wydłużymy okres, w których warunki są dla nich optymalne, no musimy się liczyć z tym, że przez dłuższy okres ich działanie będzie zauważalne. Także musimy się przygotować na pojawianie się doniesień prasowych, często bardzo, przepraszam, zabrakło mi słowa. Pawle, pomożesz?
Sensacyjnych.
Bardzo sensacyjnych, ale to nie są zjawiska, które się wzięły znikąd. Najczęściej jest to po prostu spotęgowanie działań, które do tej pory w Bałtyce pozostawały w równowadze, ale ponieważ ta równowaga została zakłócona, więc takimi zjawiskami musimy się liczyć. To tyle, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. Tu może jeszcze dodam o zjawisku, które czasem jest traktowane jako zanieczyszczenie, no jest to na pewno zmiana w środowisku polegająca na pojawianiu się nowych gatunków i to też może zakłócać naturalny ekosystem naszego morza. jeżeli to pojawianie nowego gatunku odbyła się w sposób nagły, spowodowany działalnością człowieka, albo transportem morskim, albo właśnie zwiększeniem temperatury, czy też zmniejszeniem zasolenia, albo zwiększeniem dopływu soli biogennych. Zawsze w naturze będzie jakiś beneficjent tego typu zjawisk, natomiast nie zawsze ten beneficjent jest przez człowieka mile widziany. Mogą być to, tak jak mówiłem, bakterie, mogą być to glony nitkowate, ale mogą być to nowe gatunki małży, nowe gatunki ryb, które zaczną konkurować z naszymi rodzimymi, sprawiając nam wszystkim ekologiczny kłopot.
Jednym słowem, mamy Bałtyk w stanie nie za dobrym, kiepskim, ale w dużej mierze to, co z Bałtykiem stanie się później, zależy też od nas samych. I być może te wakacje, kiedy odwrócimy się do Bałtyku i więcej osób rzeczywiście na ten Bałtyk przyjedzie, być może będą szansą na taką refleksję. Pozostaje mieć nadzieję, jak będzie, zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia nad zdrowym, czystym Bałtykiem.
Dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam na Nadbałtyk i warto po prostu być przyzwoitym. Profesor Skóra mawiał, że współcześnie ochrona przyrody jest wyzwaniem nie tyle technicznym, co kulturowym. Po prostu warto być przyzwoitym bez względu na to, w jakim środowisku przebywamy, a środowisko naturalne na pewno nam za tą uprzejmość szczerze odpłaci.